wszechmogącemu Bogu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Alleluja. Kochani, po tej modlitwie, którą Daniel przed chwilą wzniósł, myślę, że mogę powiedzieć, że oto Duch Pański nade mną i namaścił mnie, abym zwiastował Jego Słowo. Alleluja. Chciałbyś powiedzieć amen? Amen. Alleluja. Kochani, ciągle jesteśmy w temacie uczniostwa. Dzisiaj temat wydawanie owocu przez ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Część tego tematu słyszeliśmy w poprzednim tygodniu, a ja postaram się dzisiaj ten temat kontynuować. Tak sobie pomyślałem, że gdybym powiedział komuś, wiesz co, ja jestem uczniem Pana Jezusa, to on pewnie by mnie spytał, a co to znaczy? Na czym to polega? I ja, wiecie, chciałbym móc mu powiedzieć tak, wiesz co, ty po prostu patrz się na mnie, a wszystko zrozumiesz. Dlatego, że ucznia Jezusa Chrystusa poznaje się po owocach. I właściwie nic nowego tutaj nie stwierdzamy. Pan Jezus też tak powiedział. Pan Jezus powiedział, po ich owocach poznacie ich. Co prawda Pan Jezus powiedział to w kontekście fałszywych proroków, ale każdego poznaje się po jego owocach. Fałszywego proroka po jego owocach, Bożego proroka po jego owocach, ucznia Pana Jezusa po jego owocach, innego ucznia po jego owocach. A więc każdego poznajemy po jego owocach. I kochani, chciałbym dzisiaj mówić o takich bardzo, bardzo prostych rzeczach. Chciałbym przypomnieć nam wszystkim pewne bardzo oczywiste prawdy. Ktoś może powie, że wolałby trochę twardszego pokarmu, że nie ma dzisiaj ochoty na mleko. Ale wiecie, ale kiedy czytamy list do Hebrajczyków, ja może przeczytam to miejsce. To jest 5 rozdział od 12 wersetu. To tu czytamy tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wiecie, można by wnioskować z tego fragmentu, że przez całe życie można karmić się mlekiem. Ale czytamy, że to nie jest taka korzystna opcja, dlatego że każdy, który karmi się mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. A więc ciągle karmiąc się mlekiem, no, coś tracimy. No, nie coś. Właściwie to tracimy pewnie najważniejszą rzecz. Rozumienie nauki o sprawiedliwości. Ale jeżeli niemowlęciu nie dać mleka, to umrze. Dlatego, że ono nie jest w stanie przyjąć żadnego innego pokarmu. Ale mija pewien czas i to dziecko zaczyna jeść mięso. I wiecie, kochani, z jednej strony nie możemy przez całe życie karmić się tylko mlekiem. Ale z drugiej strony jest pewna określona ilość mleka, którą musimy wypić, aby dorosnąć do tego miejsca, gdzie będziemy mogli jeść twardszy pokarm. I nie da się pójść na skróty. I nie da się powiedzieć, to jest mleko, nie będę tego pił, ja chcę, no ktoś mówił, schabowego. Ale tak się nie da. Po prostu to wszystko musi być po kolei. No dobrze. Kochani, kiedy tak rozglądamy się dookoła, patrzymy na ludzi wokół siebie, na ludzi w tym świecie, ale też i na brata, na siostrę, to widzimy, że bardzo często oni są smutni. Jacyś tacy niespokojni, można by nawet powiedzieć sfrustrowani. I tak sobie myślałem, co jest powodem? Dlaczego tak jest? Że tak właśnie tacy jesteśmy. Wiecie, i zrozumiałem, że powód jest jeden i zawsze ten sam. I ciekawe, czy macie to samo na myśli, co ja. No więc pomyślcie sobie, co jest powodem, jeden powód. On nie jest taki bardzo duchowy, więc nie musicie szukać gdzieś. On jest taki przy ziemi. Wiecie, ja myślę, że tym powodem są troski. Jest troska. Oczywiście nie w tym rozumieniu pozytywnym, troszczenia się o kogoś, posiadania starania o kogoś, ale w tym rozumieniu właśnie troska, martwienie się, troska, problem, w tym rozumieniu. No i właściwie, jeżeli przeczytamy taki znany fragment z Ewangelii Mateusza, bardzo znane miejsce, ale przeczytajmy go raz jeszcze. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 24 wersetu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Gdyż życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Ja to przeczytałem. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czy nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Właściwie ten fragment generalnie dotyczy takich rzeczy materialnych. Co będę jadł, co będę pił, gdzie będę mieszkał, co się będę ubierał. Ale werset 33 mówi, a wszystko inne będzie wam dodane. I wiecie, dzisiaj myślę, bardzo ważne jest właśnie to wszystko inne. Dlatego, że w zasadzie mamy co jeść. Nikt nie ma problemu, żeby coś na siebie włożyć. Natomiast jest takie mnóstwo rzeczy, o które się troszczymy. Mnóstwo rzeczy, które nie pozwalają nam się uśmiechać, które sprawiają, że chodzimy ze spuszczoną głową, które właściwie no, chyba nie są, czy ta postawa chyba nie jest świadectwem, takim dobrym świadectwem ucznia Pana Jezusa. W liście do Filipian są jeszcze piękniejsze słowa na ten temat. W 4:6 czytamy tak. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czy to jest możliwe? Czy to w ogóle jest możliwe? I kochani, kiedy tak chcemy komuś pomóc, komuś usłużyć, to mówimy mu, wiesz, oddaj to Panu. Boża ręka nie jest za krótka. Bóg ma swój czas. Bóg cię widzi, Bóg cię kocha. Oddaj mu ten problem. Wiecie, i te wszystkie rzeczy, które wypowiadamy, są prawdziwe. Tylko kiedy potrzebuję je zastosować do siebie samego, kiedy potrzebuję je powiedzieć sobie samemu, to zaczynam mieć problem. Jakoś tak nie jestem pewny, czy Boża ręka nie jest za krótka, jakoś tak nie bardzo mi się z tym odnaleźć. Ktoś opowiadał kiedyś taką przypowieść. Mianowicie człowiek idzie na górę pod krzyż Jezusa Chrystusa i dźwiga na sobie ogromny plecak. I w tym plecaku są nieprzebrane różności. Troski, zmartwienia, problemy, jakieś strachy. Wiecie, przytłoczony jest tym plecakiem. Przychodzi pod krzyż, ściąga ten plecak, kładzie go pod krzyżem i wiecie, przeżywa coś, czego nie da się opisać. Przeżywa pokój i radość, które przewyższają wszelki rozum. I kiedy przychodzi czas, aby wrócić z powrotem do swojego domu, do swojej rodziny, do swojej pracy, to wiecie, on bierze ten plecak i zarzuca go sobie z powrotem na plecy. I wraca. I jakoś tak nie może się bez tego plecaka obejść. I jakoś nie może pojąć, że mógłby wrócić bez niego. Jest tak przywiązany do tych wszystkich rzeczy. One już tak weszły mu w krew, że właściwie są, jak to mówi się, drugie ja dla niego. Nie potrafi zostawić tego pod krzyżem. A Bóg mówi, zostaw. To naprawdę nie jest ci do niczego potrzebne. Zostaw. Idź po prostu, tak. Wyprostowany, luźno. Idź. Ale to przecież jest mój plecak. To jest mój plecak. Jak mogę go zostawić? Mój plecak. A więc czy dzisiaj to jest możliwe, żebym się nie troszczył? Czy jest możliwe, żebym ten plecak naprawdę zostawił? Czy jest możliwe, żebym żył tak, jak tu jest napisane? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Coś fantastycznego. Czy jest to możliwe? Kochani, oczywiście tak, to jest możliwe, to jest zupełnie realne, tylko wcześniej trzeba zmienić punkt widzenia. Mianowicie my, tak bardzo bliskie, bardzo drogie każdemu z nas, bardzo ważne dla każdego z nas są te okoliczności, w których żyjemy, te sytuacje, które są wokół nas, ci ludzie, którzy może nie do końca są nam zawsze życzliwi, to dla nas jest takie bardzo ważne. Ale to nie to jest tą prawdziwą rzeczywistością.
prawdziwa rzeczywistość. Prawdziwa prawda, prawda? Ale Pan Jezus też używał takiego sformułowania prawdziwa rzeczywistość. Bardzo chętnie On tego używał, zawsze. Tylko On troszkę inaczej mówił. On mówił, jak On mówił? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. No, czyli zamiast powiedzieć, że słuchajcie, prawdziwą rzeczywistością jest Jezus Chrystus i Jego Królestwo. To jest prawdziwa rzeczywistość. Ale ktoś może zapyta, no i co z tego? No i co z tego? Wiecie co, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że chociaż jedyną prawdziwą rzeczywistością jest Jezus Chrystus i Jego Królestwo, to dla wielu milionów ludzi, w tym wielu chrześcijan, to po prostu nie działa. To niczego nie czyni w ich życiu. Oni po prostu żyją tak, jak żyli. Z tymi problemami, z tymi zmartwieniami, z tą pochyloną głową. Ale dlaczego nic się nie zmienia? Dlaczego nic się nie zmienia w moim życiu? Albo tak mało? Dlaczego tak mało zmienia się w Twoim życiu? Mówię do tych, w których to rzeczywiście mało się zmienia, nie mówię do tych, którzy idą przebojem. Dlaczego tak mało się zmienia? Skoro to Jezus Chrystus jest tą prawdziwą rzeczywistością, to Jego Królestwo jest rzeczywistością, a nie te okoliczności, nie te sytuacje, nie te problemy. A więc dlaczego? Kochani, dlatego, że aby coś mogło się zmieniać w moim życiu, to ja muszę wiedzieć na pewno, jaka jest moja pozycja przed Bogiem. Ja muszę wiedzieć, co ono mnie mówi. Ja muszę wiedzieć, co ono mnie myśli. Ja muszę wiedzieć, do czego on mnie przeznaczył. Ja muszę wiedzieć, co on mówi do mnie na dzisiaj. Ja to wszystko potrzebuję wiedzieć. I potrzebuję być tego pewnym. Bo jeżeli tak nie będzie, to po prostu będzie i co z tego? To będzie i co z tego? Wiecie, i Pan Bóg też wie, że my potrzebujemy wiedzieć, jaki On jest. I dlatego On na wszelkie możliwe sposoby objawia nam samego siebie. Na wszelkie możliwe sposoby. I teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy króciutko, tak po kilka wersetów, spróbowali zobaczyć, kim jesteśmy przed Bogiem w Panu Jezusie i co On dla nas ma. No i zacznijmy może od listu do Kolosan. W pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale od 13 wersetu czytamy tak. Który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc, kochani, zostaliśmy przyjęci i zaakceptowani przez Pana Boga. Zostaliśmy wyrwani z różnych miejsc i postawieni w tym jednym, jedynym miejscu, w którym jest przebaczenie i w którym jest odpuszczenie grzechów. I w tym miejscu każdy z nas jest legalnie. Nie jesteśmy tam jakimiś intruzami. Jesteśmy tam legalnie. Jesteśmy tam na podstawie ofiary Pana Jezusa i na podstawie suwerennej decyzji Pana Boga. I cokolwiek i ktokolwiek będzie na ten temat mi coś innego mówił, to po prostu ja mu nie uwierzę. Dlatego, że Bóg powiedział, że On mnie wyrwał i przeniósł mnie do miejsca blisko Niego. I ja po prostu tam jestem. A więc jestem przyjęty i jestem zaakceptowany przez Boga. List do Efezjan, 1:4.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Kochani, jesteśmy zaadoptowani. Jesteśmy przyjęci jako Jego dzieci na podstawie Jego woli. I po prostu jest tak i amen. Jesteśmy Bożymi dziećmi.
W 2 tego samego listu, w 18:19 czytamy tak.
Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteśmy domownikami Boga. Kochani, jakie jest takie przeciwieństwo czy przeciwstawienie domownika? To jest gość. Wiecie, gość przychodzi do domu, jest przyjęty, bardzo jesteśmy mu radzi, cieszymy się z jego wizyty, jest uhonorowany. Często, kiedy spodziewamy się gości, staramy się do tego jakoś specjalnie przygotować. I ta wizyta, słuchajcie, przebiega zawsze w takiej miłej atmosferze. Ale przychodzi czas, kiedy ta wizyta po prostu się kończy. Gość wstaje i wychodzi. Ale domownicy zostają. Dlatego, że to jest ich miejsce. To jest ich dom. Oni tutaj jedzą, tutaj wypoczywają, tutaj się uczą jak trzeba, tutaj mają relacje ze sobą. Oni są u siebie. Jesteśmy domownikami Pana Boga. Alleluja. I to jest pierwsza rzecz, która jest niepodważalna. A więc jesteśmy przyjęci i jesteśmy zaakceptowani przez Pana Boga. Po drugie, dla Pana Boga jesteśmy kimś niezwykle ważnym. Jesteśmy kimś naprawdę ważnym. Ten sam list, 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Kochani, do ziemskiego króla, do prezydenta, czy do jakiegoś urzędnika bardzo trudno się jest dostać. Straż, ochrona, sekretarz, z czym pan przyszedł, nie ma go, wyjechał, będzie za miesiąc, nie ma czasu, być może. Ale z Bogiem jest inaczej. On nie mówi żadnej z tych rzeczy. On jest teraz. I mogę przyjść do Niego teraz. I mogę przyjść do Niego w każdej chwili. Mogę przyjść do Niego z każdym problemem. Kochani, czy to nie świadczy o tym, że jesteśmy kimś ważnym dla Niego? Czy to nie jest z drugiej strony ogromny przywilej i wielki zaszczyt? W każdym momencie Bóg na mnie czeka. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Bóg, od którego zależy wszystko w każdym ze światów. Czeka na mnie i mogę do Niego przyjść w każdej chwili. Fantastyczne. Ewangelia Jana. 15:15.
Piąty werset. Pan Jezus mówi tak. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc jestem latoroślą. Jestem gałązką prawdziwego krzewu winnego. Przeze mnie płynie życie. I nie dlatego, że jestem taki wspaniały, ale dlatego, że Bóg tak na mnie patrzy na podstawie ofiary Pana Jezusa. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział od 16 wersetu. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Słuchajcie, przecież to są niesamowite słowa. Jeżeli wrócimy do Izraela i popatrzymy na świątynię, jak ważna była dla Pana Boga ta świątynia, jak ważna była dla Izraela ta świątynia. Pamiętacie miejsce najświętsze? Tam mógł wejść tylko jeden człowiek. Tylko raz w roku. A i to, jeżeli by wchodził niegodnie, to powinien się liczyć z tym, że nie wyjdzie stamtąd żywy. Dlatego, że tam mieszkał Bóg. To było coś niezwykle ważnego. A dzisiaj ty jesteś Jego świątynią. Ja jestem Jego świątynią. Jesteśmy świątynią żywego Boga. I pozwólcie, że jeszcze raz to przeczytam. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Nieważne, kto niszczy tę świątynię. Nieważne, czy tą świątynię, którą ja jestem, czy niszczy ktoś z zewnątrz, czy niszczę ją ja sam. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Jeżeli ta świątynia będzie niszczona, to Bóg zniszczy każdego, kto niszczy Jego świątynię. Kochani, czy nie jesteśmy czymś niezwykle ważnym? Czy nie jestem kimś ważnym? Jestem świątynią najwyższego Boga. Tak mówi Jego słowo. Ewangelia Mateusza. Piąty rozdział od 13 wersetu. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz, wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kochani, czy naprawdę rozumiemy, jak ważni jesteśmy dla Pana Boga? I po trzecie wreszcie, w wielu miejscach Biblii jesteśmy przekonywani o tym, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy absolutnie bezpieczni, że Bóg czuwa nad nami i że po prostu możemy się niczego nie bać. No i może zacznijmy od listu do Rzymian. To jest rozdział 8, werset 38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Absolutne bezpieczeństwo, absolutna pewność. Nie ma takiej rzeczy, takiej siły, takiego stworzenia, takiego czegokolwiek, co by było w stanie odłączyć nas od miłości Pana Jezusa. No i przeczytajmy może jeszcze w liście do Filipian, w 4 rozdziale, nie, przepraszam, to jest 1 rozdział listu do Filipian. I tam w 6 wersecie czytamy tak.